Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Trwa kryzys dyplomatyczny europejskich krajów z Rosją. Wydalani są kolejni dyplomaci. Pandemia odpuszcza. Kolejne państwa znoszą antykowidowe obostrzenia. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Poprawia się sytuacja pandemiczna w Europie. Kolejne kraje zdejmują restrykcje i ograniczenia. Tak stało się m.in. we Francji, Włoszech, w Szwajcarii, Holandii, ale też w Polsce. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 3 miliony 100 tysięcy osób. Komisja Europejska pozywa AstraZenecę za nieterminowe dostawy szczepionek do Unii. Decyzja była spodziewana, bo w przeszłości Bruksela groziła brytyjsko-szwedzkiemu koncernowi. AstraZeneca miała dostarczyć w pierwszym kwartale 100 milionów dawek, a przekazała tylko 30 milionów. W tym kwartale również nie dostarczy wszystkich zakontraktowanych szczepionek. Pierwsza rozprawa odbędzie się przed sądem w Brukseli 26 maja. Komisja Europejska zaapelowała do europosłów o poparcie propozycji dotyczącej certyfikatów szczepień. Mają one ułatwić podróżowanie bez konieczności poddawania się kwarantannie. Zgodnie z projektem, zielony certyfikat cyfrowy będzie zawierał nie tylko informacje o zaszczepieniu, ale także o negatywnym wyniku testu bądź przebytym już zakażeniu koronawirusem. Europosłowie uzależniają wsparcie propozycji od spełnienia postulatów. Przede wszystkim chcą, żeby testy były darmowe, skoro darmowe są szczepienia, by nie dochodziło do nierównego traktowania Europejczyków. Deputowani domagają się też, by uznawane były tylko szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków. To będzie problematyczne dla Węgier czy Słowacji, które kupiły szczepionki z Rosji oraz Chin. Fundusz Odbudowy to dla Europy szansa stulecia, oświadczyła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Podkreśliła, że fundusz wzmocni społeczną gospodarkę rynkową Unii oraz jedyny w swoim rodzaju wspólny rynek. Kampania szczepień w Europie nabiera tempa. Ważne jest, aby nasza gospodarka, która została poważnie dotknięta przez pandemię, również szybko się odbudowała. Właśnie weszliśmy w fazę kluczową dla odbudowy i przyszłości Unii. Mamy 750 miliardów euro z planu naprawczego, który musimy szybko zainwestować, zaznaczyła von der Leyen. I przypomniała, że obecnie rządy państw unijnych finalizują pracę nad krajowymi planami odbudowy i odporności. Jest zgoda Parlamentu Europejskiego na nową umowę o współpracy Unii z Wielką Brytanią. To przedostatni krok w procesie ratyfikacji. Teraz dokument muszą zatwierdzić unijne kraje, co będzie formalnością. Umowa obejmuje zasady wolnego handlu bez kontyngentów i taryf, rybołówstwo, energię, bezpieczeństwo wewnętrzne i standardy uczciwej konkurencji. Ostra krytyka i potępienie działań Rosji, apel o sankcje, w tym te najcięższe gospodarcze, to postulaty, które znalazły się w projekcie rezolucji Parlamentu Europejskiego. Dziś dokument zostanie poddany pod głosowanie. Europosłowie potępili zastraszanie i działania destabilizujące Rosji. Napisali, że koncentracja wojsk na Ukrainie i wokół niej zagraża stabilności oraz bezpieczeństwu w Europie i zażądali natychmiastowego wycofania wszystkich wojsk z Ukrainy. Deputowani napisali też, że Unia powinna zmniejszyć swoją zależność od rosyjskich dostaw energii i zaapelowali do krajów członkowskich oraz europejskich instytucji o zatrzymanie budowy Nord Stream 2.
Rozmowa o Europie.
Po 16 latach na czele niemieckiego rządu Angela Merkel opuszcza fotel kanclerza. Jakie są możliwe scenariusze? Czy Niemcy zmienią kierunek w gospodarce? Czy czeka nas zmiana układu sił politycznych w Europie? O to zapytam dziś dr Katarzynę Kamińską-Korolczuk z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Odejście Angeli Merkel to koniec pewnej epoki. Jak możemy podsumować te 16 lat? Jak świat zapamięta Merkel jako szefową niemieckiego rządu?
Trudno by było podsumować 16 lat jednym zdaniem, ale myślę, że świat zapamięta rządy Merkel jako rządy bardzo stabilne, przewidywalne. A wydaje się, że w obecnej sytuacji to jest jedna z kluczowych strategii – być przewidywalnym. Dlatego, że współcześnie mamy do czynienia w polityce i w życiu społecznym z tak wieloma zmianami, że ta przewidywalność wbrew pozorom staje się atutem, a nie taką kulą u nogi. Gdybym miała powiedzieć, co w ogóle zapamiętamy z rządów Merkel, no to musimy spojrzeć, że ona zaczęła swoje rządy w 2005 roku od Wielkiej Koalicji, od momentu, w którym Niemcy głosując, bo jest to dosyć specyficzna formuła, ordynacja wyborcza, gdzie było prawie 5 milionów bezrobotnych, gdzie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której budżet państwa nie był zrównoważony i to jest moment, w którym Merkel wchodzi na scenę polityczną. I To skierowanie uwagi na początek na scenę krajową to jest chyba coś, co nam już umyka, bo my patrzymy na Angelę Merkel raczej jako osobę, która zajmowała się polityką zagraniczną, a zapominamy o tym, że to jest po prostu kanclerz dużego państwa w Europie, która borykała się z problemami, no takimi, jakie przyniósł rok i 2005, ale i 2008, 2009, 2015, no i obecny również koronawirus. Tak? Jest takich kilka momentów kluczowych.
Czy możemy zatem zaryzykować tezę, że Niemcy będą tęsknić za Angelą Merkel? Czy Niemcy poczują ulgę, że znika Angela Merkel?
Armin Laschet daje taką gwarancję, że ta polityka będzie kontynuowana. Jest tylko pytanie, w jakim stylu, czy w równie spokojnym stylu, dlatego że my widzimy, że tradycyjne partie niemieckie, tak zwane Volkspartei, czyli takie, które posługują się ideologią i są taką stabilnym elementem sceny politycznej, one tracą na znaczeniu, dlatego że Niemcy, tak jak chyba wszyscy na świecie, szukają czegoś nowego i zaczynają głosować również na partie, które w systemie pełnią inną rolę, pełniły rolę dopełniającą, tak? Ponieważ tutaj jest ogromna przeciwwaga, jeśli chodzi o liczbę osób zaangażowanych w bycie członkami partii, w te machiny wyborcze, które mają wielkie partie. Ale wydaje mi się, że można będzie zatęsknić za Angelą Merkel ze względu na tę konsekwencję w działaniu, którą się wykazywała. I takie dążenie do założonych celów, ale jednocześnie umiejętność do przyznania się do błędów, czy też do przyznania się do porażek, czy też do wyciągania wniosków, bo to jest doskonale widoczne w polityce niemieckiej, tak? Wyciągnięcie wniosków dotyczących polityki informacyjnej państwa po 2015 roku, gdzie Niemcy, obywatele wprost powiedzieli, że oni żądają komunikacji wprost, mówienia jak jest. I to się wydarzyło. To się wydarzyło później w komunikacji dużych partii z wyborcami, ale i również teraz w momencie kryzysu, zagrożenia, jakim jest koronawirus. Ta komunikacja jest dokładnie taka, jaką sobie społeczeństwo życzyło.
Padło nazwisko Armin Laschet, CDU-CSU, na liście kandydatów oficjalnie także Olaf Scholz reprezentujący SDP i Annalena Baerbock z Partii Zielonych. Czy zwycięstwo koalicji wydaje się sprawą oczywistą, czy jednak powinniśmy brać pod uwagę jakąś niespodziankę?
Musimy pamiętać, że w Niemczech nie głosuje się na kanclerza. Kanclerzem zostaje lider partii, która wygra wybory, albo liderka partii. Pamiętajmy też, że ordynacja wyborcza skonstruowana jest w taki sposób, że Niemiec idąc do wyborów posiada dwa głosy. Jeden oddaje na osobę, a drugi oddaje na partię polityczną. I gdybyśmy spojrzeli na popularność, jaką sobie niewątpliwie wypracowała kandydatka Zielonych, to musimy też zauważyć, jaki jest potencjał partii Zielonych. Nie zdarzyło się dotąd w historii Niemiec, żeby partia, która ewentualnie dopełnia koalicję, uzyskała tylko kanclerza. Wicekanclerza tak, to oczywiste, tak? Tak wyglądają przetargi koalicyjne. Ale tutaj no, myślę, że nie będzie niespodzianek, dlatego że SPD uzyskało w ostatnich wyborach najniższy wynik w historii w ogóle po II wojnie światowej. Laschet jednak stoi na czele największej koalicji, bo tak jak widzimy, jest to koalicja dwóch partii. I wydaje mi się, że tutaj nawet jeżeli pani Annalena Baerbock dopełni tę koalicję wyborczą, później koalicję już rządową, no to po prostu zostanie ewentualnie wicekanclerzem, ale na kanclerza raczej się nie zanosi.
Okej, czyli zakładamy, że CDU-CSU wygrywa wybory, Armin Laschet zostaje kanclerzem. To polityk uznawany za pojednawczego, wyważonego, były europoseł. Taki wybór oznacza utrzymanie kursu Angeli Merkel z takim wyraźnym naciskiem na Unię Europejską?
Myślę, że tutaj też jest kwestia osobowości. Tak, nie wiemy, jakie sobie pan Laschet wypracuje miejsce w tej Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że to jest polityk doświadczony, który zarządzał najbardziej ludnym landem, ale jednak będzie to polityk, który jakby wchodzi w nową sytuację. I to też nie jest przecież tak, że w 2005 roku Merkel została uznana za osobę, która znaczy coś na scenie politycznej Unii Europejskiej. Ona też musiała wypracować sobie tę pozycję, więc tutaj myślę, że będziemy mogli obserwować no, bardzo ciekawe zjawisko, jak kształtuje się wizerunek nie tylko na scenie wewnętrznej, ale też i tej europejskiej. I to będzie bardzo ciekawe.
Pani doktor, czy jesteśmy w stanie wskazać, jakie największe wyzwania stoją przed nowym kanclerzem Niemiec, w jakich dziedzinach ta polityka może albo musi, albo powinna różnić się od tego, jak rządziła Angela Merkel?
To jest trudne pytanie, dlatego że my widzimy, że generalnie przed pandemią społeczeństwo niemieckie było podzielone. To znaczy część miała absolutnie dosyć rządów takich stabilnych, nic nie wnoszących, a druga część jakby oczekiwała, że ta stabilizacja utrzymuje tę ich jakość życia. Trudno by było powiedzieć, że w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie nastąpi gwałtowna zmiana, bo nie zapominajmy, że wrzesień jest tuż, tuż, a skutki pandemii będą odczuwalne jeszcze przez kolejne lata, więc tutaj wielkiej rewolucji po prostu nie widzę. Ale proszę też zauważyć, że ogromnym wyzwaniem dla kolejnych władz Niemiec jest w ogóle perspektywa zmian klimatycznych. I to jest coś, co wzięła już na sztandary Angela Merkel i dla Niemców jest to niesłychanie ważne, bo to też partia zielonych niesie jako główne hasło. Niemcy jakby patrząc globalnie widzą jakieś zagrożenie związane z energią jądrową, ale też i jakie są zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Jakby siłą partii, do której należy pan Laschet, jest to, że ona dostrzega te zagrożenia, że to jest normalna część programu CDU-CSU, a nie jest to jakiś wymysł, który zostanie przyniesiony jakby do tej partii znikąd. To jest część programu wpisanego w działanie tej partii.
Jednocześnie mówi się, że niezbyt stabilna w tej chwili sytuacja wewnętrzna Niemiec może zmusić nowego szefa rządu do trochę większego zaangażowania w sprawy krajowe. Czy to jest realny scenariusz i czy to może oznaczać choćby delikatne wycofanie się Berlina z tej roli jednego z najważniejszych rozgrywających w europejskiej polityce?
To jest prawda, bo takie są oczekiwania społeczne, że teraz kolejny kanclerz będzie zaangażowany w sprawy wewnętrzne w znacznie większym stopniu. To zresztą był jeden, tak jak mówiłam, z zarzutów kierowanych do Angeli Merkel, że ona była bardziej poza krajem niż wewnątrz kraju. To się zmieniło, pandemia przyniosła tutaj wyraźną zmianę, tak, i takie zaangażowanie, ale jednocześnie pamiętajmy, że Niemcy to jest federacja i tutaj kanclerz musi się układać z każdym kolejnym przywódcą każdego kolejnego kraju związkowego i liczyć się z opinią tych części składowych, które tworzą Niemcy. Więc tak, trzeba będzie się skupić na sprawach wewnętrznych, ale jednocześnie wątpię, żeby Niemcy było stać na to, żeby odpuścić sprawy Unii Europejskiej, bo tutaj wypracowana pozycja, wydaje mi się, że będzie taką solą wokół, żeby ją utrzymać.
To na zakończenie, czy ten ewentualny albo prawie pewny wybór Armina Laschetta to dobry scenariusz dla Polski?
Dobry scenariusz dla Polski to stabilne, przewidywalne sąsiedztwo i myślę, że ono będzie tutaj kontynuowane. Wydaje mi się, że wszystkie państwa dotknięte pandemią będą oczekiwały spokoju i realizacji wspólnych celów. I myślę, że fundusz, o który teraz zabiegamy, jest taką gwarancją, że dokonuje się współpraca w obrębie Unii Europejskiej, tak? Oczywiście z dbałością o swoje własne wewnętrzne interesy. Także tak, wydaje mi się, że to będzie kontynuacja polityki, ale jednocześnie też i taki spokój, który jest niezbędny do tego, żeby odbudować gospodarki wszystkich państw.
Doktor Katarzyna Kamińska-Korolczuk z Uniwersytetu Gdańskiego była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
These cards are made, they're changing the game. You learn to play it hard.
And I know you wish for more. And I know you try. And I hope you realize, you know the time is right.
ABC Unii.
R jak rezolucja w sprawie oczyszczenia Bałtyku z wraków i broni z czasów II wojny światowej.
Przyjęli ją europosłowie. Dokument wzywa Unię Europejską do działania, by oczyścić Morze Bałtyckie z wraków statków i broni chemicznej z okresu II wojny światowej. Według różnych źródeł na dnie Bałtyku spoczywa około 60 tysięcy ton amunicji chemicznej, w tym od 12 tysięcy do 13 tysięcy ton bojowych środków trujących. Obecnie znane są trzy rejony zatapiania – Głębia Bornholmska na wschód od wyspy, Mały Bełt i południowo-zachodnia część Głębi Gotlandzkiej. Około 100 wraków spoczywa też w Zatoce Gdańskiej. Rezolucję, której pomysłodawcami byli deputowani Kosma Złotowski i Anna Fotyga, poparło 660 europosłów przy 8 głosach sprzeciwu i 25 wstrzymujących się.
Kosma Złotowski podkreślił, że potrzebne jest finansowe wsparcie i badania nad technologiami bezpiecznego usuwania i utylizacji szkodliwych substancji z dna morskiego. Dodał, że przez długi czas Polska czy kraje bałtyckie były zmuszone same szukać rozwiązań, mimo że zanieczyszczenie Bałtyku było efektem decyzji politycznych aliantów i działań wojsk okupujących nasz region.
Zadowolenie z przyjęcia rezolucji wyraziła też europosłanka Anna Fotyga. Rezolucja zawiera wszystkie postulaty, o które zabiegaliśmy. Wiem, że Komisja Europejska, w której od dłuższego czasu interweniujemy, przygotowuje studium mające kompleksowo odpowiedzieć na nasze apele, w tym zmapować zatopioną broń chemiczną, skoordynować działania i procedury reagowania, wypracować najlepsze metody usuwania niewybuchów, powiedziała Anna Fotyga.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dominika Raszkiewicz rozmawia z Teofanisem Mitsoulasem o tym, jak będą wyglądały w pandemii zbliżające się w Grecji święta wielkanocne, a także o kalendarzu odmrażania greckiej gospodarki.
W Polsce w środę ogłoszono plan odmrażania gospodarki przypadający na najbliższy miesiąc. Proszę powiedzieć, jak sytuacja wygląda w Grecji. Czy również planowane jest odmrażanie gospodarki?
Od czego będzie? No bo na razie teraz ten weekend jest Wielkanoc w Grecji i oni są bardzo restrykcyjni, bo oni kontrolują ostre teraz. Nawet w Grecji to było tak ostre, że nie mogliśmy od jednego do drugiego miasta jechać bez żadnego powodu, na przykład spacerować. To znaczy nie było możliwe, żeby z Gdyni do Sopotu jechać albo do Gdańska bez żadnego takiego powodu, że praca i tak dalej. Od trzeciego będą sklepy, restauracje, kawiarnie otwarte, ale oczywiście mówimy zawsze o zewnątrz. Na tyle to jest dobrze w Grecji, bo to są takie warunki klimatyczne, które to w ogóle nie będzie problem, bo nawet teraz w weekend ma być 33-34 stopni tam w Grecji. No i jeszcze będą na przykład od poniedziałku, ktoś tam na zewnątrz chodzi, nie musi nosić maski. Tak wygląda sytuacja na razie.
To jak sytuacja będzie wyglądać teraz, w ten weekend, podczas świąt wielkanocnych? Jak przypuszczam, nie będzie można odwiedzać swoich rodzin w różnych miastach.
No niestety nie mogą. Wielkanoc w Grecji to jest najważniejszy świąt w ogóle w całego roku, bo tam się spotykają rodziny razem, grillują, się bawią, żarty po prostu 3 dni dokładnie. Jak mówię, to jest najważniejsze święto w Grecji. I tam teraz problem to jest tak, że jeżeli na przykład ktoś ma rodzinę, no powiedzmy na wsi, nie ma możliwości jechać. Kontrolują na przykład w autostradzie przez bramki, jak ktoś nie ma dowód, że musi tam jechać, bo to jest praca, albo tam mieszka na stałe, albo nie wiem coś, musi niestety wrócić i oni są takie ostre, że nawet pociągi i autobusy zatrzymają, chodzą, kontrolują wszystkich i ci, które na przykład nie mogą, bo nie mają prawa jechać dalej, muszą puścić na przykład autobus albo pociąg. To jest strasznie ostre w Grecji.
No i jeszcze pytanie o obecne statystyki. Jak w tej chwili prezentują się statystyki dotyczące zachorowalności na koronawirusa w Grecji?
Na tyle oczywiście jest dobrze w Grecji, bo na przykład mamy około 70-75, maksymalnie 80 osób dziennie, które umierają z koronawirusem, to jeszcze w sumie nic. I zarażeni to są codziennie około 2500 maksymalne. I przez to, że po prostu Grecja jest taka restrykcyjna i takie ostre przepisy. Nawet to jest za dużo, na przykład te 3000 powiedzmy, które będą codziennie, nowe przypadki. To jest przez to, że strasznie dużo młodych ludzi, przez to, że było długo zamknięte w Grecji, oni są pragnieni po prostu, żeby jakieś imprezy zrobić. I się zbierają niestety w różne miejscowości i przez to, że imprezują, organizują takie korona party, się nazywa tak oficjalne, niestety mamy tyle przypadków, jak mamy. Inaczej to było wielu mniej w Grecji.
Czym żyje Europa?
Apel przeciwko elektrowni jądrowej w Ostrowcu. 7 liderów białoruskich ugrupowań opozycyjnych i ekologicznych wystąpiło przeciwko budowanej elektrowni atomowej w Ostrowcu. W oświadczeniu nazywają ją potencjalną bombą jądrową na białoruskiej ziemi. Białoruskie ugrupowania opozycyjne i ekologiczne próbowały zorganizować marsz upamiętniający 35. rocznicę awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu. Jednak władze Mińska nie wydały zgody na zorganizowanie demonstracji. Po ubiegłorocznym zastoju turystycznym i braku chętnych cudzoziemców na wypoczynek we Włoszech, tego lata w tym kraju nie zabraknie turystów z zagranicy. Już teraz masowo rezerwują domy i mieszkania na wakacje, a w wielu miejscowościach letniskowych zaczyna brakować wolnych terminów. Pracownicy sektora podkreślają, że powrót zagranicznych turystów zawdzięczają masowym szczepieniom w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tego lata najbardziej popularnym kierunkiem będzie Sycylia i Apulia. Tymczasem w Wenecji wykryto indyjski wariant koronawirusa. To po Florencji drugi przypadek odkrycia tej odmiany we Włoszech. Jest on szczególnie niebezpieczny ze względu na swoją podwójną mutację. Wczoraj szef firmy Pfizer obwieścił, że ich szczepionka jest skuteczna na indyjski wariant koronawirusa. Wraz ze stopniowym otwieraniem od najbliższego poniedziałku włoskiej gospodarki turyści będą mogli ponownie zwiedzać muzea. Otwiera się też najbardziej popularny włoski zabytek rzymskie Koloseum, które rocznie odwiedza ponad 7 milionów turystów. Ruszyła też sprzedaż biletów online. Grecja, Chorwacja i Słowenia to kraje Unii Europejskiej, które dla w pełni zaszczepionych turystów zniosły wymóg przedstawienia negatywnego wyniku badania na obecność koronawirusa przy wjeździe do tych krajów. Polacy bez testu i kwarantanny mogą również polecieć do Albanii. Jadąc do Włoch, wciąż trzeba przejść kwarantannę. Po raz pierwszy w historii Bundestagu Niemcy zmniejszyli diety poselskie. W wyniku kryzysu związanego z pandemią koronawirusa niemieccy posłowie otrzymają od lipca mniej pieniędzy. Podlegająca opodatkowaniu dieta parlamentarna zmniejszy się o około 70 euro i wyniesie 10 012 euro. Holandia znosi godzinę policyjną. Lekarze uważają, że przedwcześnie. W godzinach od 12 do 18 będą też mogły funkcjonować zamknięte przed 6 miesiącami popularne w Holandii ogródki gastronomiczne. Same restauracje nie będą mogły nadal serwować posiłków wewnątrz lokali.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.